Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż Radio France International. W piątek, 9 marca, wita serdecznie Anna Rzeczycka. W towarzystwie Grażyny Chmurskiej, technika Emanuela, zapraszam do wysłania audycji, w której po wiadomościach dziennika i przeglądzie francuskiej prasy usłyszą Państwo m.in. felieton filmowy, popularno-naukowy, ekonomiczny, postscriptum oraz magazyn literacki. Na początek proponujemy najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. W Brukseli zakończył się szczyt europejski poświęcony głównie energii i ochronie środowiska naturalnego. W drugim jego dniu przywódcy 27 krajów Unii doszli do historycznego porozumienia w sprawie globalnej strategii walki z ocieplaniem klimatycznym. Prezydent Jacques Chirac, dla którego spotkanie w Brukseli było ostatnim europejskim szczytem jego dwóch kadencji prezydenckich, skorzystał z okazji, by w czasie konferencji prasowej wyrazić żal z faktu, że w 2005 roku Francuzi odrzucili Konstytucję Europejską. Wielka Brytania i Irlandia nawołują do sojuszu w Irlandii Północnej. Do świętego miasta Kerbala na południe od Bagdadu przybyły 3 miliony szyickich pielgrzymów. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush od Brazylii rozpoczął 6-dniowe tournée po Ameryce Łacińskiej. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. W Brukseli zakończył się szczyt europejski poświęcony głównie energii i ochronie środowiska naturalnego. W drugim jego dniu przywódcy 27 krajów Unii doszli do porozumienia w sprawie globalnej strategii walki z ociepleniem klimatycznym. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso uznał to porozumienie za historyczne, a kanclerz Niemiec pani Angela Merkel, która w tym półroczu przewodniczy Unii Europejskiej, stwierdziła, że osiągnięty układ przewidujący redukcję przed 2020 rokiem emisji gazów o efekcie cieplarnianym o minimum 20% otwiera nowe wymiary współpracy europejskiej. O szczegółach porozumienia po dzienniku opowie Państwu Piotr Błoński. Fakt, że energetyczny szczyt europejski zakończył się sukcesem, świadczy o tym, że Unia Europejska jest zdolna do działania mimo braku unijnej konstytucji, powiedział prezydent Polski Lech Kaczyński na konferencji prasowej kończącej szczyt. Szczyt w Brukseli stał się także okazją do podjęcia decyzji o wysłaniu do Damaszku wysokiego przedstawiciela dyplomacji Unii Europejskiej Javiera Solany. Decyzja ta oznacza de facto, że Europa odblokowuje kontakty na wysokim szczeblu z Syrią. Prezydent Francji Jacques Chirac, który po zamordowaniu w lutym 2005 roku byłego premiera Libanu Rafika Haririego postawił weto wobec stosunków Brukseli z Damaszkiem, tym razem inicjatywę Javiera Solany poparł. Solana do Syrii udaje się w przyszłym tygodniu z przesłaniem, które zdaniem Chiraca jest jasne i ma powszechny konsensus. Wizyta szefa dyplomacji europejskiej w Damaszku będzie stanowiła część tournée, w czasie którego przyjęty on także zostanie w Libanie i Arabii Saudyjskiej. Dla prezydenta Jacques'a Chiraca, o którym mówiłam przed chwilą, aktualne spotkanie w Brukseli było ostatnim szczytem europejskim jego dwóch kadencji prezydenckich. Skorzystał z tej okazji, by w czasie konferencji prasowej wyrazić żal z faktu, że w 2005 roku Francuzi odrzucili konstytucję europejską. Z pewnością, powiedział Chirac, nie zrobiłem wszystkiego, by nie dopuścić do tego nie w referendum. Zapytany o europejski bilans swych dwóch kadencji, francuski szef państwa przypomniał, że budowa Europy była fantastyczną przygodą. Wymienił m.in. przyjęcie euro, decyzje w sprawie ekologii i obrony europejskiej. W najbliższą niedzielę prezydent Chirac zapowiedzieć ma w telewizji, że nie będzie się starał o trzecią kadencję. Polskie źródła prasowe podkreślają, że Jacques Chirac powiedział na konferencji prasowej w Brukseli, iż irytujący Rosję projekt umieszczenia w Europie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej groził utworzeniem, cytuję, nowych linii podziału na kontynencie. Chirac, zauważają polscy dziennikarze, robił w ten sposób aluzję do okresu zimnej wojny. Nie poinformował jednak, czy przywódcy 27 państw podczas dwudniowego szczytu poruszali kwestię tarczy antyrakietowej, której elementy mają być zainstalowane w Polsce i w Czechach. Tu Paryż. Wielka Brytania i Irlandia nawołują do sojuszu w Irlandii Północnej. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
W przedwczorajszych wyborach zwyciężyły, jak wiadomo, dwie formacje skrajne. Demokratyczna partia Ulsteru, pastora Paisleya i Sinn Féin, parlamentarna fasada organizacji IRA. Obie sugerują jednak, że są skłonne podjąć wspólne rządy w prowincji. We wspólnym komunikacie premier Tony Blair i jego irlandzki kolega Bertie Ahern podkreślają, że wyborcy skierowali do nich czytelny komunikat. Po latach rozczarowań życzą sobie, by Irlandia Północna podjęła budowę lepszej przyszłości w ramach solidnych instytucji. Obaj premierzy ponowili groźbę, że w razie porażki rozmów, które mają zostać przypieczętowane do 26 marca, podejmą aż do odwołania bezpośrednie i wspólne zarządzanie prowincją. Blair i Ahern wytrwale pracują razem od 10 lat nad trwałym porozumieniem w Irlandii Północnej. Wszystkie ich wysiłki torpedowali jednak do tej pory ekstremiści. Irlandzkie zgromadzenie powołane zostało w ramach układu wielkopiątkowego z 1998 roku. Nigdy jednak nie funkcjonowało prawidłowo. Według wstępnych wyników ugrupowanie pastora Paisleya zyskało na razie 27 mandatów w izbie liczącej ich 108, a Sinn Féin 24. Inne partie mają ich w sumie 27. Brytyjski sekretarz do spraw Irlandii Północnej Peter Hain spotyka przywódców obu ugrupowań. Paisley oświadczył na razie, że gotów jest podzielić władzę z katolikami, żądając raz jeszcze wyrzeczenia się przemocy. Przywódca Sinn Féin zaś Gerry Adams powiedział, że z protestanckim rywalem trzeba się wykazać tolerancją i cierpliwością. Przegrali te wybory ekstremiści odrzucający wszelką współpracę oraz partie umiarkowane, którym nie udało się tchnąć życia w nowej instytucji.
Mówi Paryż. Do świętego miasta Kerbala na południe od Bagdadu przybyły 3 miliony szyickich pielgrzymów w ramach 6 tysięcy procesji z Iraku i krajów sąsiednich, w tym po raz pierwszy z Bahrajnu. W drodze jest jeszcze od 5 do 8 milionów osób. W związku z obawami przed zamachami terrorystycznymi każdy z pielgrzymów otrzymuje od władz miasta dowód tożsamości. Zgodnie z tradycją pielgrzymi ubrani są na czarno i w rytm bębnów i modlitw biją się w piersi i biczują plecy. Czczą w ten sposób 40 dzień po śmierci imama Husseina, jednej z najdostojniejszych postaci islamu szyickiego, który zabity został w 680 roku przez sunnitów. Mauzoleum imama Husseina znajduje się właśnie w Kerbali. Wszystkie spojrzenia będą jednak jutro zwrócone w stronę Bagdadu, gdzie z inicjatywy irackiego premiera Nuri al-Maliki odbędzie się w sobotę międzynarodowa konferencja na temat Iraku. Wziąć w niej mają udział przedstawiciele krajów sąsiadujących z Irakiem. To znaczy z Iranu, Turcji, Syrii, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, a także z Egiptu, 5 stałych przedstawicieli Rady Bezpieczeństwa, Ligi Arabskiej oraz Organizacji Konferencji Islamskiej ONZ. Celem konferencji jest znalezienie sposobów położenia kresu krwawej przemocy w Iraku. Jak oświadczył szef separatystycznych rebeliantów z plemienia Afar w Etiopii, Europejczycy porwani tydzień temu na pustynnych terenach Etiopii są zdrowi i cali. Mieli zostać przewiezieni do sąsiedniej Erytrei. Chodzi o 5 osób, 3 Brytyjczyków, Włoszkę angielskiego pochodzenia oraz francuskie, a także o 8 Etiopczyków, którzy im towarzyszyli. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush od Brazylii rozpoczął 6-dniowe tournée po Ameryce Łacińskiej, którego celem jest polepszenie wizerunku USA i wzmocnienie wpływów Stanów Zjednoczonych w Ameryce Południowej, które to wpływy bardzo ucierpiały od czasu dojścia tam do władzy nowej generacji przywódców pod dowództwem prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza. W São Paulo, gdzie George Bush przebywa obecnie, prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, stojąc u jego boku, ogłosił podpisanie ważnej umowy na temat produkcji biopaliw. Ambicją tej umowy, jak sprecyzował brazylijski przywódca, jest przekonanie także innych krajów do zróżnicowania ich źródeł energii. Etanol i biodiesel przyczynią się do polepszenia jakości środowiska naturalnego naszych obu krajów, powiedział z kolei Bush, który jest zdania, że rozwój biopaliw jest najlepszą gwarancją dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. We Francji trwa kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Każdy dzień przynosi swoją porcję przedwyborczych utarczek. Dziś nie wyjątek. Gwałtowne i zgoła nieproporcjonalne reakcje wywołała deklaracja kandydata Sarkoziego o zamiarze powołania w razie objęcia stanowiska prezydenta Francji Ministerstwa Imigracji i Tożsamości Narodowej. Kandydat François Bayrou oświadczył, że zamykanie w tym samym zdaniu imigracji i tożsamości narodowej świadczy o niejasnych zamiarach, ale w każdym razie jest przekroczeniem jakiejś granicy. Apelował też do Simone Veil, która wczoraj zgłosiła poparcie dla Sarkoziego, notabene długo i niecierpliwie przezeń oczekiwane, by przeciwstawiła się tej propozycji. Natomiast szef partii socjalistycznej François Hollande uznał, że połączenie tych dwóch terminów to daleko idący flirt z tezami Frontu Narodowego, czyli skrajnej prawicy. Sarkozy tłumaczył w czwartek w przedwyborczej audycji telewizyjnej France 2 sens swojej propozycji tym, że obecnie sprawy emigracji są rozproszone po trzech różnych ministerstwach. Tymczasem kandydaci dostosowują swą taktykę do zmieniających się wyników sondaży. Według najnowszych Bayrou wysforował się na trzecie miejsce, ale bardzo wysoko, tuż za Ségolène Royal. Jak się wydaje, Bayrou odbiera głosy, czy raczej ich intencje, głównie kandydatce socjalistów. Natomiast Sarkozy stara się obecnie przekonać do siebie centrum, dlatego wielkim jego sukcesem jest uzyskanie poparcia Simone Veil. Obecnie czeka on na podobną decyzję swego kolegi z rządu, bardzo popularnego ministra pracy Jean-Louis Borloo. Budzi to poważne obawy socjalistów. Doszło do tego, że w dzisiejszym Le Monde jeden z głównych polityków socjalistycznych, Dominique Strauss-Kahn, apeluje do Jean-Louis Borloo o poparcie Bayrou, byle nie Sarkoziego. Jeszcze o integracji. Obywatelstwo francuskie otrzymał amerykański pisarz Jonathan Little, autor napisanej po francusku książki Le Bienveillant, nagrodzonej Goncourtem, a będącej fikcyjną, ale znakomicie zakorzenioną w prawdziwych faktach spowiedzią SS-mana. 40-letni Little starał się o francuskie obywatelstwo jeszcze przed publikacją tego bestselleru. Dwukrotnie otrzymał odmowę. Za trzecim razem przyznano mu obywatelstwo na podstawie przepisu o szczególnych zasługach dla języka i kultury francuskiej.
Były to wiadomości dziennika. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Widmo krąży nad Francją, a zwie się François Bayrou. Odkąd jeden z wczorajszych sondaży dał mu 24%, o punkt od pani Royal, o 2 punkty od pana Sarkoziego, a do tego jeszcze zwycięstwo nad tym ostatnim w drugiej turze, sztaby dwóch głównych kandydatów gubią się w domysłach, pisze Le Figaro. Czegoś takiego nie przewidziały. Optymiści przypisują ten niepewny wzlot Ikara nieobliczalnej przedwyborczej karuzeli. Przytomniejsi spowiadają się ze słabości własnej kampanii, co i tak niczego nie wyjaśnia, a zagadka pozostaje zagadką. A przecież stopniowa wspinaczka Bayrou tydzień po tygodniu musi mieć jakieś przyczyny. Przywódca UDF ma silną osobowość, głębokie korzenie i literacki zmysł. Odrzuca podział na prawicę i lewicę, co w kraju z natury swej skłonnym do bijatyki budzi zawsze uśpioną tęsknotę za jednością. Żaden z tych atutów nie wystarczyłby jednak, gdyby w grę nie wchodziło głębokie rozgoryczenie, które od fatalnej pierwszej tury poprzednich wyborów, gdzie Le Pen wszedł do drugiej tury, poprzez manifestacje aż po referendum konstytucyjne, szuka nieustannie środków wyrazu. Siła Bayrou polega na tym, że w odróżnieniu od swych przeciwników schwytał w nagle ten powiew, wolę postawienia wszystkiego na głowie. Wykradł ogień transgresji. Długo zdawało się, ciągnie Alexis Brézé w Le Figaro, że to Sarkozy trzyma ten płomień w garści. To on wstrząsał podstawami sierakowskiego świata. Stopniowo jednak, ponieważ nie mógł nie zebrać wokół siebie całego swego obozu w przewidywaniu drugiej tury, buntownik spokorniał. Przełom zmienił się w otwarcie. Sarkozy przestał niepokoić, ale czy nadal jest równie pociągający? Przez jakiś czas zdawało się, że Ségolène Royal zdoła przejąć pochodnię. Stęchlizna starego socjalistycznego programu szybko jednak rozwiała zapach damy strojnej w biel. Tymczasem, gdy Le Pen ulegał pokusie szacowności, wyrastał wszystkim pod bokiem Bayrou. Kandydat antypartyjny, antymedialny, niechętny forsie i głosłownym obietnicom. I udało mu się przynajmniej w wyższych sferach elektoratu zdobyć reputację człowieka wielkiej przemiany. Dzisiaj stał się faktem. Panie Royal nie powstrzyma krwotoków, wznosząc hasło głosowania użytecznego, tym bardziej, że hasło to ma dwa końce. A Sarkozy nie rozwieje zagrożenia, próbując odbić rywalowi centrum. Przewodniczący UDF odnosi sukcesy nie dlatego, że jest centrystą, ale pomimo, podkreśla Alexis Brézé w Le Figaro. Nie uda się też Sarkoziemu zwalić go, wystawiając przeciwko niemu legiony wielkich przodków. To, dodajmy na marginesie, aluzja do poparcia Simone Weil, a jutro być może Jacques'a Chiraca. Gdyż Francuzi nie zagłosują przecie na kandydata ustępujących. Aby wygrać, zarówno Royal, jak Sarkozy muszą ożywić utraconego ducha przełomu. Dla pani Royal, pod ścisłym nadzorem partii socjalistycznej, byłaby to nie lada sztuka. Sarkozy cieszy się bezgranicznym poparciem swojej partii, ma zatem większą swobodę. Mglistej koalicji Bayrou, któremu doskwiera pytanie o większość parlamentarną i program rządowy, Sarkozy może przeciwstawić jasny projekt ustrojowy i konkretne propozycje. W swym wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym wykazał, że nie zamierza pozostawić innym znicza przemian. Kończy Alexis Brézé w Le Figaro. Lewicowa Libération nazywa centrum czarną dziurą. Dokładnie w chwili, gdy w innym miejscu Europy centrum w znaczeniu wąskiego pasemka, gdzie spotykają się ludzie różnych poglądów, istotnie wpadło do czarnej dziury. Miejscem tym jest Irlandia Północna. Le Monde pisze w swoim komentarzu, iż jak się to często zdarza w krajach podzielonych między antagonistyczne społeczności, partie radykalne zwyciężyły tam w wyborach parlamentarnych. Według pierwszych wyników unioniści z demokratycznej partii Ulsteru, pastora Jana Paisleya, zyskali względną większość. Zaraz za nimi kroczy zaś parlamentarne ramię organizacji IRA, partia Sinn Féin. Jedni chcą przyłączenia prowincji do protestanckiej Wielkiej Brytanii, drudzy jej przyłączenia do katolickiej Irlandii. Partie umiarkowane wylądowały bardzo daleko, a jedyna formacja międzywyznaniowa, partia Sojuszu, na poziomie 5%. Czy wybory z 7 marca pozwolą dokonać tego, czego nie dokonały poprzednie głosowania, to jest wyłonić autonomiczne władze Belfastu, w ramach których współpracować będą zajadli wczorajsi wrogowie, zapytuje Le Monde. Od dnia tak zwanych porozumień wielkopiątkowych z 1998 roku północni Irlandczycy nie po raz pierwszy próbują dojść do porozumienia. Niejedna próba padła ofiarą twardego stanowiska lub hipokryzji skrajnych przedstawicieli obu społeczności. Unioniści i republikanie skazani są jednak na współpracę, jeśli nie chcą, by Londyn przywrócił bezpośrednie zarządzanie prowincją, dopuszczając do niego rząd w Dublinie, co dla stronników pastora Paisleya stanowi myśl bluźnierczą. Stary pastor, silny swym wyborczym sukcesem, powinien zostać premierem prowincji, ciągnie Le Monde. Przy nim stanie zaś jako wicepremier ni mniej, ni więcej, tylko zastępca szefa IRA Martin McGuinness. Choć terrorystyczna organizacja oficjalnie dokonała samorozwiązania, zrezygnowała z użycia siły, złożyła broń i ostatecznie podporządkowała się północnoirlandzkiej policji i wymiarowi sprawiedliwości, pastor Paisley nadal żąda, by się ukorzyła i wyrzekła swych diabelskich zamiarów. Jego ostatnia bitwa każe mu jednak podzielić się władzą z katolikami, by ostatecznie zamknąć 30-letnie dzieje starć, które pochłonęły 3000 istnień ludzkich. I wreszcie zająć się gospodarczym opóźnieniem. Wkrótce po objęciu władzy w roku 1997, przypomina Le Monde, Tony Blair wziął na siebie kwestię północnoirlandzką, która zatruwała życie jego poprzednikom. We współpracy z premierem Irlandii, Bertie Ahernem, walczył zajadle, aby narzucić prowincji rozwiązanie biorące pod uwagę zarazem przywiązanie lojalistów do korony brytyjskiej i uzasadnione żądania katolików, nie stwarzając przy tym wrażenia, że w jakimkolwiek stopniu wynagradza przemoc. Gdyby ta ostatnia próba przypieczętowania pokoju w Irlandii Północnej skończyła się powodzeniem, zapewniłoby to premierowi Blairowi miejsce w historii na kilka miesięcy przed odejściem ze stanowiska, kończy Le Monde. Załóżmy się, że już tylko z tego jednego powodu, choć innych rzecz prosta nie brakuje, nie zabraknie ludzi, którzy nie spoczną, nim czegoś podobnego nie uniemożliwią.
Tu Paryż, a teraz wiadomości europejskie. Przed mikrofonem Piotr Błoński.
Zebrani na szczycie w Brukseli europejscy przywódcy zatwierdzili serię wniosków na rzecz ochrony klimatu według projektu przygotowanego przez Angelę Merkel w imieniu przewodniczących obecnie Unii Niemiec. Odczuwam niemałą satysfakcję na myśl o tym, że wyznaczyliśmy tak ambitne i równocześnie tak wiarygodne cele, mówiła pani kanclerz. Cele, które pozwolą Europie odgrywać rolę awangardy w walce z ocieplaniem klimatu. Ze swej strony przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oświadczył, że jest to historyczne porozumienie, brzemienne w konsekwencje jak jeszcze nigdy dotąd. Kraje Unii zobowiązały się do ograniczenia o co najmniej 20% emisji gazów o efekcie cieplarnianym do 2020 roku w porównaniu z rokiem 1990. Co najmniej, bo w razie osiągnięcia międzynarodowego porozumienia państw uprzemysłowionych poprzeczka zostanie podniesiona do 30%. Najbardziej kontrowersyjnym punktem był kompromis o obowiązkowym 20% udziale energii odnawialnych w całości bilansu energetycznego, bo zmusza to kraje Unii do inwestowania w nowe źródła energii, co na razie często jest kosztowne. Ponadto w ramach tego zobowiązania udział biopaliw w całkowitej konsumpcji paliw wynosić ma 10%. Ale oszczędności energii mają też dotyczyć jej zużycia w budynkach, w przemyśle, w transporcie czy nawet oświetleniu ulic. Zaleca się zastępowanie klasycznych żarówek energooszczędnymi, nawet w mieszkaniach prywatnych. Pani Merkel zapewniała przy okazji, że energooszczędne żarówki sama stosuje w swym mieszkaniu, przyznając wszelako, że trochę słabo świecą. Stosowne przepisy Komisja ma opracować w przeciągu roku, a jeszcze w tym roku każdy kraj Unii ma opracować swoją własną listę celów. Na wniosek Francji, Finlandii, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Słowacji i Czech w zatwierdzonym dzisiaj tekście wymienia się obok energii hydraulicznej, geotermicznej, wiatru, słońca i biomasy również energię nuklearną, przy czym decyzja o jej stosowaniu pozostaje w gestii każdego z państw. Dodajmy, że Polska poparła porozumienie pod warunkiem, że w praktyce będzie się brać pod uwagę specyficzną sytuację energetyczną każdego kraju. Polska energetyka stoi bowiem na węglu. Jesteśmy elastyczni, mówił przewodniczący Barroso. Doskonale rozumiemy, że sytuacja w Polsce nie jest taka sama jak na przykład w Danii lub w Niemczech. Prezydent Kaczyński mówił zaś na konferencji prasowej, że Polska zdecydowała się na poparcie ambitnych planów ekologicznych Unii, ponieważ chciała, by szczyt zakończył się sukcesem. Zaznaczył on, że wytyczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych i większego wykorzystania energii odnawialnej zostały znacznie złagodzone. Prezydent Kaczyński przyznał, że był jedynym politykiem, który zwracał uwagę na konieczność solidarności energetycznej w Unii. Jedynym efektem tych starań jest ogólnikowy zapis o tym, że kraje Unii powinny działać w duchu solidarności. Dzisiejsze postanowienia europejskich przywódców wywołały satysfakcję działaczy ekologicznych, poczynając od Greenpeace. Poza rytualnym potępieniem energii nuklearnej i wyrażeniem żalu, że ograniczenie wynosi 20%, a nie 30%, organizacja stwierdza, że jest to najważniejsza decyzja podjęta od czasu protokołu z Kioto.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Z początkiem marca dokonano w Paryżu uroczystej inauguracji czwartego Międzynarodowego Roku Polarnego 2007-2008. Naukowcy z ponad 60 krajów wezmą udział w programie badań w dziedzinach tak różnorodnych jak fizyka, biologia, antropologia czy też socjologia, dotyczące społeczności żyjących poza kręgiem polarnym. Za przyczyną znacznego oddalenia regionów polarnych od środowisk ludzkich i badań, które trzeba by przeprowadzać na miejscu, naukowe rozpracowanie wszystkich problemów napotyka niejakie trudności. Tym razem jednak społeczność naukowa będzie miała do dyspozycji także i wyniki badań przeprowadzanych z kosmosu przy pomocy licznych wiszących nad naszymi głowami, czy też krążących po najprzeróżniejszych orbitach satelitów. I będą to dane bardzo dokładne. Na pewno już cieszą się na nie poszczególni naukowcy. W aktualnych badaniach w dużym stopniu uczestniczyć będzie Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznej, której jednym z głównych wkładów będą badania kriosfery, czyli pokrywy śnieżnej i lodowej występującej na większości obszarów polarnych oraz na terenach wysokogórskich na naszej planecie. Już w latach 90. Europejska Agencja Kosmiczna dostarczała w sposób praktycznie ciągły danych satelitarnych dotyczących wielu regionów wokół bieguna północnego i południowego. Analiza tych danych pozwalała na zidentyfikowanie i na późniejszą dokładną analizę tendencji klimatycznych i zmian klimatu. W omawianym roku polarnym, który obecnie trwa, udostępni ona badaczom wszystkie swe archiwa dotyczące obserwacji Ziemi, archiwa obejmujące badania aż do 15 lat wstecz, głównie pochodzące z obserwacji satelitów ERS-1, ERS-2 i Envisatu. Agencja zobowiązała się także w nadchodzącym roku polarnym pomagać naukowcom w zbieraniu wszelkich informacji, a także w zrozumieniu ostatnich zmian klimatycznych oraz tych dotyczących modyfikacji pokrywy śnieżnej i lodowej, zarówno przy obu biegunach, jak i w innych miejscach naszej planety Ziemi. Tego właśnie dotyczy przetarg, jaki agencja ogłosiła w roku ubiegłym. Pierwsze dane już opracowane, przygotowane do przetrawienia ich przez naukowców, mają ujrzeć światło dzienne na wiosnę tego roku, czyli już za parę tygodni. Wszystkie dane będą przekazane gratis. Pochodzić one będą z 48 projektów wybranych z setek, które napłynęły. Projektów pochodzących z 12 różnych krajów. Projektów dotyczących Arktyki i Antarktyki. Oprócz wspomnianych uprzednio satelitów opracowywane są też wyniki badań satelitów Próba, GOCE i SMOS, ale i także dane przysyłane na Ziemię przez satelity innych agencji, takich jak na przykład francuska Agencja Przestrzeni Kosmicznej, wykorzystujące m.in. satelitę SPOT-4 czy japońskiego satelitę ALOS. Międzynarodowy Rok Polarny zakończy się w roku 2009. Potrwa on tak naprawdę 2 lata, a to za przyczyną przemienności pór roku na kuli ziemskiej. Na półkuli północnej trwa właśnie zima, a na południowej lato. Badania obejmują sytuację podczas obu pór roku na obu półkulach. Na zakończenie poinformujmy też, że obecny Międzynarodowy Rok Polarny organizują wspólnie Międzynarodowa Rada do Spraw Nauki oraz Światowa Organizacja Meteorologiczna. Udział w eksploatacji uzyskanych danych zapowiedziało 31 państw. Historycznie rzecz biorąc, po raz pierwszy Międzynarodowy Rok Polarny zorganizował niejaki Karl Weyprecht, naukowiec i zastępca szefa austro-węgierskiej ekspedycji polarnej w latach 1872-1874. Pierwszy Międzynarodowy Rok Polarny trwał w latach 1882-1883, drugi w latach 1932-1933, a trzeci, który miał miejsce dokładnie pół wieku temu, w latach 1957-58.
Paryż. O komentarz ekonomiczny prosimy teraz Piotra Błońskiego.
Bernard Arnault, francuski miliarder stojący na czele LVMH, największej na świecie grupy w sektorze produktów luksusowych, niespodziewanie przejął prawie 10% kapitału dystrybucyjnego koncernu Carrefour, zajmującego w swoim sektorze drugie światowe miejsce. To nie tylko nowy rozdział sagi francuskiego kapitalizmu z nieodłącznym aspektem rywalizacji i manewrów posiadaczy wielkich fortun, ale prawdopodobnie też nowy rozdział w strategii rozwoju Carrefour poprzez waloryzację jego majątku w nieruchomościach. Dla przypomnienia, Carrefour, międzynarodowa grupa w sektorze dystrybucji, to 78 miliardów euro obrotów i prawie 5 miliardów euro zysków w roku 2005, 12 tysięcy sklepów w Europie, Azji i Ameryce Południowej i co roku 1000 nowych, w tym co roku 100 nowych hipermarketów. Głównym jej właścicielem jest rodzina Allée. Byli oni założycielami sieci Promodes połączonej z Carrefourem w 1999 roku. Posiadają 13% kapitału i ponad 20% praw głosu. Jeśli chodzi o aspekty serialowe, to w środę, na dzień przed ogłoszeniem dorocznych wyników Carrefoura, rodzina Allée pozbyła się dotychczasowego swego przedstawiciela, prezesa Rady Nadzorczej, Belga Luca Van de Velde. Jego miejsce zajął Robert Allée. Ale łączy się to raczej z ciągnącym się od kilku miesięcy konfliktem wokół strategii przedsiębiorstwa. Van de Velde pozostaje jednak w oczach obserwatorów tym, który Carrefour postawił na nogi, przeprowadzając udany mariaż z Promodesem. A Bernard Arnault przejął zatem w ostatnich tygodniach 9,1% kapitału wartości około 3,5 miliarda euro. Aby tego dokonać, wszedł w spółkę z amerykańskim funduszem Colony Capital. Nabywcy oświadczyli lakonicznie, że jest to strategiczna inwestycja długoterminowa i że uprzedzali rodzinę Ali o wykupowaniu akcji. Inaczej mówiąc, nie byłoby to przedsięwzięcie wrogie ani preludium do wykupienia większości kapitału. Wszelako nie podpisano żadnego paktu i nie wiadomo, jakie są konkretne intencje nowych udziałowców. Pozostają domysły. Komentatorzy zgodnie zauważają, że fundusz Colony Capital odegrał niedawno kluczową rolę w osobliwej dla niewtajemniczonego obserwatora operacji przeprowadzonej na grupie hotelarskiej Accor. Zmusił ją mianowicie do wyprzedania niektórych filii, ale również wielu setek hoteli. Z tym, że sprzedano same mury tych hoteli, zachowując przy tym zarządzanie działalnością hotelarską. To taki przykład postępującej dematerializacji biznesu w dziedzinie usług. Otóż podobną operację dałoby się przeprowadzić na Carrefourze. W pierwszym rzędzie wspomina się o możliwości wyprzedaży galerii handlowych, które sąsiadują z hipermarketami Carrefoura. Eksperci Deutsche Bank wyceniają na 3 miliardy euro te tylko galerie, które można by sprzedać najszybciej. Natomiast wartość całego majątku nieruchomego mieści się w widełkach od 22 do 28 miliardów. W tych warunkach trudno się dziwić, że akcje Carrefoura na giełdzie w Paryżu zwyżkują wbrew ogłoszonym wczoraj umiarkowanie dobrym wynikom za rok ubiegły.
RFI, la radio du monde.
Postscriptum, Stefan Liker. W obliczu tak brutalnego przyspieszenia jesteśmy bezradni. W ciągu 30 lat świat fiknął takiego koziołka, że nawet mało kto umie to opisać. Oświeci nas być może nieco znakomita książka Daniela Cohena, o której tu już wspominałem. Esej świetnego ekonomisty zatytułowany Trzy wykłady o społeczeństwie postindustrialnym ma zaletę klarowności. Cohen umieszcza co więcej dzisiejszą rewolucję w historycznej skali, pokazując jak do tego doszło. Posługuje się w tym celu systematyzacją, jakiej dokonał w swym eseju o nowym paradygmacie znany socjolog Alain Touraine. Ten ostatni ujął bowiem w historycznej perspektywie zmieniający się wciąż układ sił między polityką, ekonomią a sferą socjalną. Najprzód zwieńczeniem całej konstrukcji był Bóg. Między XI a XIII wiekiem doczesna władza polityczna emancypuje się stopniowo, wyrywając kościołowi coraz większe kęsy suwerenności. Wyzwolona spod dyktatu religii, władza zawiera następnie sztamę z gospodarką. Rodzi się merkantylizm. Na przekór Machiavellemu, przekonującemu, że książę winien być bogaty, a jego poddani biedni, merkantyliści chcą dowieść, że jedno z drugim idzie w parze i że książęta mają z handlarzami wspólny interes. Na następnym etapie, jakim jest XIX-wieczny liberalizm, ekonomia emancypuje się wobec polityki. Państwo narodowe uświadamia sobie, że nie może mieć odtąd monopolu na gospodarkę. To w Europie narodziny ekonomii rynkowej. Z socjologicznego punktu widzenia następuje w tym czasie w trzech etapach laicyzacja i prywatyzacja indywidualnych losów, czyli życia. Narodziny społeczeństwa przemysłowego na przełomie XIX i XX wieku to kolejny etap oznaczający sojusz między gospodarką a sferą socjalną. To swoista korekta modelu czysto liberalnego, który narobił wcześniej straszliwych spustoszeń, eksploatując do granic możliwości siłę roboczą i wyrzucając poza margines systemu wyssane do szpiku ludzkie wraki, niezdolne zapewnić temuż systemowi dalszego dynamicznego rozwoju, jak mawiał towarzysz Gierek. Sukcesy ekonomii rynkowej umiał wszak w porę skonsolidować, ratując ją przed spłonięciem w ogniu własnej drapieżności, model paternalistycznego przedsiębiorstwa zainicjowany przez Forda. W przedsiębiorstwie ery przemysłowej, choć było areną walki klas, nastąpiło swoiste pojednanie ekonomii i sfery socjalnej. Byli równi i równiejsi, lecz wszyscy dyrektorzy, inżynierowie i robotnicy płynęli tą samą łodzią, co gwarantowało minimum solidarności. Dzisiaj to już przeszłość. W społeczeństwie postindustrialnym nastąpił ponownie, jak z początkiem XIX wieku, rozwód między tym, co ekonomiczne, a tym, co socjalne. Aktorów gospodarczej gry nic odtąd ze sobą nie łączy. Rozjeżdżają się każdy w swoją stronę, zgodnie z coraz dalej idącą segregacją klas, sprawiającą, że wszyscy się od siebie oddalają, tyleż finansowo, co fizycznie, w sensie geograficznej lokalizacji. Ubodzy duchem i ciałem nie tylko wypadają z ekonomii, wydalani są coraz dalej poza obrzeż cywilizowanych metropolii, skolonizowanych przez bogatych, którzy zamykają się odtąd w swoich luksusowych gettach. To nie biedni, lecz bogaci zainicjowali tę dynamikę secesji, dowodzi Daniel Cohen. Postawili na endogamię, czyli samoodtwarzanie się elit biologiczne i gospodarcze, blokując od tej chwili mechanizm windy społecznej, jak mówią Francuzi, czyli społecznego awansu i dynamiki przemieszania klas. Być może, k sażalieniu, zamyka się oto pętla. Puszczona kantem przez ekonomię sfera socjalna ratuje się sojuszem ze sferą religijną, jak u początków średniowiecza. Na porzuconych swemu losowi przedmieściach religia staje się znów opium dla ludu, egzorcyzmem ratującym przed poczuciem bezradności i osamotnienia. W burżuazyjnych gettach podobną rolę spełnia luksus, narkotyk dla bogaczy. Każdy stara się na swój sposób oszukiwać, aby zasypać przepaść między światem wirtualnych cudów, sztucznie wykreowanym przez media i dominujący światopogląd, a rzeczywistością, która skrzeczy. Daniel Cohen uważa, że w owym postindustrialnym społeczeństwie, którego centrum znajduje się w istocie wiedza, miejsce przedsiębiorstwa ery fordowskiej zająć może tylko uniwersytet, jako tyleż fabryka wiedzy, najbardziej dziś wziętego towaru, co jedyna dziś nieomal szansa przemieszania klas, narzędzie awansu i społecznej integracji. Francja, która z uniwersytetem gardzi i ledwie daje mu przeżyć, nie będzie zapewne głównym aktorem tej nieuniknionej rewolucji. Cała nadzieja w Europie, która winna sobie przypomnieć o swych wspaniałych tradycjach uniwersyteckich z przełomu średniowiecza i renesansu, opartych tyleż na rywalizacji, co na ścisłej współpracy, jak dzisiaj w Kalifornii czy wokół Bostonu, skąd wyfruwa w świat 80% noblistów. Jedyny zapewne sposób sklejenia na powrót świata rozpadającego się na tysiąc kawałków to edukacja i wiedza. Sztuka zresztą też się przyda.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Je suis dauphin, la place dauphine, la place blanche, mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Vestis pour se raser, les striptease sont ravis. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les café nettoie leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
David Lynch jest autorem filmów pełnych zagadek, łamiących często zasady narracji i budujących świat ponury, wręcz koszmarny, ale jednocześnie poszukujący pełni. Amerykański reżyser zadebiutował w 1976 roku ekspresjonistycznym, niezwykle sugestywnym horrorem psychologicznym Głowa do wycierania, która do szerszej dystrybucji weszła dopiero po kontrowersyjnym wyróżnieniu Złotą Palmą w Cannes Dzikości Serca. Otrzymał nominację do Oscara za scenariusz i reżyserię Człowieka-Słonia i reżyserię Blue Velvet. Wielką popularność przyniósł mu serial Miasteczko Twin Peaks. Jego ostatnie filmy to Zagubiona autostrada, Prosta historia, Mulholland Drive oraz najnowszy Inland Empire, który częściowo nakręcony został w Łodzi. Lynch jest bez wątpienia jednym z największych filmowców naszych czasów. Jest także czymś więcej. Artystą totalnym, fotografem, malarzem, rysownikiem, aktorem, muzykiem, dekoratorem, autorem filmów rysunkowych. Jest też projektantem przedmiotów, od krzesła po popielniczki, których pełno jest w jego warsztacie w Hollywoodzie. Dzieło plastyczne Lyncha jest jednak otoczone wielką tajemnicą. Stanowi jedną z najintymniejszych części jego osobowości. Kilka płócien i rysunków prezentowanych było w 1990 roku w Tokio. I to wszystko. Po raz pierwszy Davida Lyncha, malarza, oglądać może Paryż. Jego plastyczny dorobek pokazywany jest do 27 maja w Fundacji Sztuki Nowoczesnej Cartier. Wyboru prac i ich instalacji artysta dokonał osobiście, opracowując także imponującą scenografię na dwóch poziomach budynku. Ze swego amerykańskiego atelier przywiózł 130 fotografii, blisko 500 szkiców i 30 obrazów. Zaprojektował także instalację przypominającą swą dziwnością Blue Velvet, salon z kanapą i mokietą. Tytuł wystawy w fundacji jest równie niepokojący jak cała twórczość Lyncha. The air is on fire, powietrze jest w ogniu. Zwiedzającemu pozwala ona poczuć się przez jakiś czas aktorem Lyncha i wejść do jego świata, jakby wchodziło się przez ramy do wnętrza obrazu. Część ekspozycji przekształcona została nawet w małą salę teatralną, otoczoną staromodną kurtyną. Można tam obejrzeć trzy pierwsze krótkometrażowe filmy Lyncha: Six Men Getting Sick, The Grandmother i The Alphabet. Dzięki nim łatwiej zrozumieć, co spowodowało przejście artysty, który studiował sztuki piękne, w stronę kina. Była to zapewne próba zapomnienia o tym, że często brakuje mu słów i sposób na wymyślenie zupełnie nowego, osobistego języka. Tak jak postindustrialne pejzaże Łodzi, które uwielbia, sztuka Lyncha jest brudna, zardzewiała i strawiona od środka. Płótna, ciężkie, grube, inspirowane przez świat organiczny, wciągają w siebie wszystkie możliwe materie, bawełnę, krew, ubrania, owady. Przyroda, mówi Lynch, odgrywa wielką rolę w moim akcie twórczym i materiały, których używam, wchodzą ze sobą w alchemiczne związki. To jest jak taniec. Używasz ognia, suszonego mięsa i coś zaczyna się dziać. Trzeba zawsze otwierać drzwi innym siłom, by mogły działać. Dzieło Lyncha, zarówno kinematograficzne, jak plastyczne, jest całkowicie oryginalne, niepodobne do czegokolwiek innego. Funkcjonuje z dala od mód i rodzi swe własne zagadki. Każdy może je interpretować po swojemu, włączając je w meandry własnej podświadomości. Na twórczość Lyncha nie sposób patrzeć przez okulary historyka sztuki, chociaż wyraźne są w nim bardzo konkretne inspiracje i odniesienia. Ekspresjonizm Van Gogha i Oskara Kokoszki, realistyczny oniryzm Edwarda Hoppera, surrealizm Magritte'a. Nie należy też zapominać o największym z uwielbianych malarzy. Francisie Baconie jest on dla mnie wszystkim, wyznaje David Lynch. Cierpieniem, przestrzenią, powolnością i szybkością w absolutnej równowadze tematu i tekstury. Jego obrazy są idealnym początkiem snu, który nigdy się nie wyśni do końca. To malarz magiczny.
RFI Paryż. Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Od 5 marca ma miejsce we Francji impreza, którą nazwano Wiosną Poetów. Zainicjowano ją 9 lat temu z myślą o ratowaniu poezji, którą we Francji zepchnęła na plan dalszy wszechobecna powieść. Umiejętna popularyzacja wzbudziła takie zainteresowanie, że tegoroczna wiosna trwać będzie aż 2 tygodnie, do 18 marca. Program znaleźć można na stronie internetowej printempsdepoete.com. Trzeba nie lada orientacji, aby wyłowić to, co nas interesuje. We Francji oraz w 60 innych krajach doliczono się 15 tysięcy wydarzeń związanych z poezją. Jest jednak wspólny mianownik – poezja miłosna. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w 2007 roku wypada setna rocznica urodzin René Chara, jednego z największych francuskich poetów. Tegoroczna wiosna odbywa się pod znakiem jego Lettera Amorosa. Korespondencja miłosna jest tematem wystaw, wieczorów autorskich i warsztatów poetyckich. W paryskim Muzeum Victora Hugo licealiści realizują film dokumentalny, czerpiąc natchnienie z eksponatów ilustrujących burzliwy związek francuskiego wieszcza z aktorką Juliette Drouet. 9 marca o godzinie 16 w paryskim Domu Poezji Maria de la Perrière przedstawiła polską poezję miłosną. Wśród instytucji, które objęły patronat nad Wiosną Poetów, są francuskie koleje, metro i poczta. Na 3 milionach pocztówek w wagonach i na dworcach czekają na nas wiersze. Patronat sprawują także media, m.in. Radio France Internationale, które przypomina, że dzięki edycjom kieszonkowym poezja mimo wszystko podbija świat. Tomik Alkohole Apollinera, prawdziwe nazwisko Kostrowicki, miał w 1921 roku ponad 200 czytelników. Nikt nie przypuszczał, że nakład przekroczy 1 milion egzemplarzy. W programie RFI oraz innych rozgłośni nadawane są fragmenty poezji. Posłuchajmy Serenady Verlaine'a w wykonaniu Leo Ferré, który skomponował do niej muzykę.
Sa fosse, maîtresse, entend monter vers ton retrait, ma voix aigre et fausse. Ouvre ton âme et ton oreille au son de ma mandoline. Pour toi, j'ai fait pour toi cette chanson cruelle et câline. Je chanterai tes yeux d'or et d'onyx, purs de toutes ombres. Puis le l'été de ton sein, puis le styx de tes cheveux sombres. Comme la voix d'un mort qui chanterait du fond de sa fosse. Maîtresse, entends monter vers ton retrait. serait fausse. Puis je louerai beaucoup comme il convient cette chair bénie dont le parfum opulent me revient les nuits d'insomnie. Et pour finir, je dirai le baiser de ta lèvre rouge et ta douceur à me martyriser, mon ange, ma gouge. Ouvre ton âme et ton oreille au son de ma mandoline. Pour toi j'ai fait, pour toi cette chanson cruelle et câline. Comme la voix de mort qui chanterait du fond de sa fosse. Maîtresse, entends monter vers ton retrait ma voix aigre et fausse.
Gérard de Cortance kontynuuje cykl powieści autobiograficznych, które są jednocześnie historią dwóch nie zawsze przyjaznych sobie narodów. Czy ktoś jeszcze pamięta pogromy włoskich imigrantów zarobkowych na południu Francji, albo nawet przezwisko makaroni, którymi chraczono? Ci Francuzi i ci Włosi powracają w książkach Gérarda de Cortance, syna włoskich imigrantów osiadłych na przedmieściu Paryża. Obok przywołanych z bardziej odległej przeszłości bohaterów powieści Wicekrólowie i Assam. W swej najnowszej powieści pod tytułem Miss Monde, Miss Świata, Cortance pisze:
w moich książkach często wędrowałem w stronę ojca, arystokracji włoskiej i Piemontu. Musiałem w końcu zwrócić się w stronę matki, jej rodziny, klasy robotniczej, żarliwości neapolitańskiej, czarno-białego filmu szczęśliwego dzieciństwa, szybko pogrzebanego przez niezapomniane zmartwienia, w stronę tej, którą pewnego grudniowego wieczora 1953 roku postanowiłem nazywać już zawsze Miss Świata.
W rzeczywistości jej imię brzmiało Claire, Clara de Cortance, ale syn z powodu podobieństwa do Miss Piękności z roku 1955 nazwał ją Miss Świata. Po portretach arystokratów i awanturników ich potomek wywołuje z albumu starych fotografii sylwetkę najstarszej córki murarza, która zanim poślubiła zbiedniałego arystokrata, wychowała młodsze rodzeństwo, dorabiając szyciem i sprzątaniem. Clara przegląda album razem z synem, znanym pisarzem, laureatem nagrody Renaudot. Nie wszystko potrafi mu opowiedzieć, wiele zapomniała. Drażni go jej drobiazgowość kosztem spraw ważnych. Zachwyca jej sceptycyzm, humor i miłość życia. W sumie pozostaje dla niego zagadką, której nie potrafi rozwikłać. Zresztą po co? Miłość żywi się tajemnicą. Posłuchajmy historii leśnej dziewczyny z wiersza współczesnego poety Pierre'a Mac-Orlana z muzyką Léo Ferré. Śpiewa Catherine Sauvage.
Quand je me souviens de ma belle enfance et des boniments que j'ai entendus sur le mois de mai et ses espérances, j'étais l'oiselet piégé dans la glu. J'étais une enfant, c'est incontestable, mais une enfant moche comme je ne sais quoi. Par définition, une enfant coupable qu'est en l'aventure le soir au coin d'un bois. De ce bois pleurait la chevêche, elle en avait l'air, mais cette garce-là, au lieu de gémir, se riait de ma dèche et de mes pieds nus bleuis par le froid. Une nuit j'aperçus aux branches d'un chêne deux ou trois pendus en guise de pavois. Des fruits ressemblaient à des fruits d'ébène, alors j'esquissais le signe de la croix. C'était le chef-d'œuvre d'un grand capitaine qui peuplait le pays de ses souvenirs. J'étais bien trop jeune pour sentir ma peine, ça ne m'empêchait pas de me rendormir. Les marmots venus d'un autre village galopaient la nuit de peur des narquois, mais moi
moi j'attendais sans doute un beau page, vêtu d'écarlate, coiffé comme un roi. La nature est bonne pour tous ceux qui bougent, plus tard un vaurien m'a prise par la main. Ceux du coin du bois l'appelaient Donald le Rouge, il m'a dit saute gueuse, le lit est dans le foin. Ce fut la kermesse tendre et libertine, jusqu'au jour maudit où je le vis tout droit, dans l'aube livide quand la guillotine t'en laissait le bras devant le beffroi. Alors comme il faut une fin à toute chose, aussi décrépite qu'un hibou tondu, je suis revenue pour reprendre ma pose à l'orée du bois du bon temps perdu. C'est l'heure de la mort pour les vieilles drôlesses, je ne vaux pas plus qu'un fagot de bois mort. C'est peut-être l'image d'une vie sans sagesse, mais pour la sagesse, c'était pas mon fort.
Był to magazyn literacki Sylwii Gips. Przed zakończeniem audycji przypomnę Państwu najważniejsze wiadomości dnia. W Brukseli zakończył się szczyt europejski poświęcony głównie energii i ochronie środowiska naturalnego. Przywódcy 27 krajów Unii doszli do historycznego porozumienia w sprawie globalnej strategii walki z ocieplaniem klimatycznym. Prezydent Jacques Chirac, dla którego spotkanie w Brukseli było ostatnim szczytem europejskim jego dwóch kadencji prezydenckich, skorzystał z okazji, by w czasie konferencji prasowej wyrazić żal z faktu, że w 2005 roku Francuzi odrzucili konstytucję europejską. Wielka Brytania i Irlandia nawołują do sojuszu w Irlandii Północnej. Do świętego miasta Kerbala na południu od Bagdadu przybyły 3 miliony szyickich pielgrzymów. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush od Brazylii rozpoczął sześciodniowe tournée po Ameryce Łacińskiej. I to wszystko w tej audycji, którą przygotowali dla Państwa Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Sylwia Gips, Stefan Rygier, Piotr Rosochowicz, a także Anna Rzeczycka, Grażyna Chmurska i Emanuel. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.